Mówiliśmy wiele, drodzy, na naszych spotkaniach o tym, jak ważne jest, aby przeżywać nasze życie wewnątrz Maryi. W jej sercu, w jej łonie, w jej ramionach, jakakolwiek metafora jest dla Ciebie najbliższa, weź ją jako swoją. Ale szczególnie chciałbym Wam poddać pod refleksję, szczególnie modlitewną refleksję, bardzo ważną rzecz dotyczącą przestrzeni życia w łonie Maryi. Szczególnie chciałbym tutaj prosić o uwagę kobiety, o uwagę matki. Bardzo często jest tak, że konsekwencje naszych grzechów, skutki naszych złych wyborów niszczą nam życie, niszczą życie naszych dzieci. I czasami zastanawiamy się, czy jest możliwość odwrócenia pewnych sytuacji. Kiedy modlimy się o uzdrowienie z jakichś ran z przeszłości, zapraszamy Jezusa, aby przyszedł do przeszłości i uzdrowił lub uwolnił od złego ducha to, co stało się w naszym życiu. Chcę Was zaprosić do modlitwy, która jest niezwykła. Chodzi mi o mamy. Mianowicie, chcę Was zaprosić do modlitwy, która jest całkowitym poświęceniem swojego matczynego łona Maryi. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeśli modlitwa jest poza czasem i przestrzenią, a tak rzeczywiście jest, bo kiedy jednoczymy się z Bogiem na modlitwie, a Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią, jest wiecznym tu i teraz, czas i przestrzeń jest zawieszona. Zobaczcie na przykład na siostry klauzurowe, siostry zakonne, zamknięte za klauzurą, które bardzo często w życiu czterech na dobę kontemplują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spróbujcie zgadnąć, ile mają lat. Nie zgadniecie. Zawsze pomylicie się o 10-15, powiecie za dużo, niż mają. Za mało, niż mają. Zawsze wyglądają na 10-15 lat młodziej. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że odliczają sobie 15 lat czas spędzony z Jezusem w adoracji, w uwielbieniu. Jest czasem, w którym jest zawieszony czas i przestrzeń. Są w wieczności. Możesz sobie nawet obliczyć, że im więcej byłaś na przykład na mszy świętej, im więcej się modliłaś, im więcej byłaś na adoracji, to możesz sobie odliczyć ten czas i pomyśleć, że gdybym nie była na tej mszy świętej, nie była na tej adoracji, to wyglądałabym przynajmniej 20 lat starzej niż wyglądam. To jest najlepsze spa dla kobiet, naprawdę. Duchowe spa, duchowy fitness. Kiedy uwielbiam Boga, kiedy wchodzę w relację z Nim, czas jest zawieszony. Nie starzeję się w tym czasie. Im więcej się modlę, tym rozszerzam czas niestarzenia się. Zostawiam to kobietom, szczególnie kobietom. Ale wracam do tego bardzo ważnego wątku dotyczącego łona kobiet. Wiecie bardzo dobrze o tym, że nie zawsze było tak, jakbyśmy chcieli. Nie zawsze było tak, że nasze dzieci były wymarzone, upragnione, wytęsknione, oczekiwane. Często było tak, że wydawać by się mogło po ludzku, że stały się przypadkiem, niezaplanowane. I wiecie, że dzieci rodzą się w takim kontekście bardzo często z trzema zranieniami, o których mówi medycyna prenatalna, psychologia prenatalna, ze zranieniami smutku, nicości i śmierci. Mówiąc najkrócej, czuję się przypadkiem, czuję się niepotrzebny. Mam wrażenie, że nie mogę odnaleźć się na tym świecie. Jestem ciągle gdzieś obok. Nie potrafię nawiązać głębszych relacji, intensywniejszych relacji. Ciągle mam przekonanie o tym, że nie można mnie kochać, że jestem dla kogoś problemem. Że tak naprawdę ktoś jest ze mną, ale tylko dlatego, że jest z litości. Nie mam poczucia żadnej wartości samego siebie. To są bardzo często efekty odczuwania emocjonalnego, odrzucenia, nawet nieświadomego ze strony mamy czy taty. Wiecie, bardzo często jest tak, że te skutki są zapisane w pamięci emocjonalnej dziecka. Psychologia i medycyna prenatalna mówi o tym, że od początku w dziecku rozwija się pamięć emocjonalna, nieracjonalna, emocjonalna. Czyli ono nie jest w stanie przypomnieć sobie wydarzeń, natomiast od początku czuje, co się stało w danym wydarzeniu. I czuje lęk, strach matki. Czuje odrzucenie ojca. Czuje, że jest problemem. Nie potrafi tego nazwać potem przez całe życie, ale w pamięci emocjonalnej ma to zapisane. Być może problem, presja, strach, co teraz? Brać ślub, nie brać ślubu. Zostawi mnie, nie zostawi mnie. Co powiedzą rodzina, rodzice, przyjaciele? Co teraz? Mieliśmy robić karierę, mieliśmy pracować, mieliśmy wyjechać, nie możemy. To wszystko dziecko odczuwa w łonie swojej mamy. I to wszystko się odkłada w pamięci emocjonalnej. I czasami przez te 9 miesięcy to dziecko może bardzo, ale to bardzo poranione dojrzewać do dnia urodzenia. Już przez te 9 miesięcy. A co powiedzieć o dzieciach, które urodziły się będąc przez 9 miesięcy w grobie albo na grobie. Bo kiedy mama wcześniej popełniła aborcję, zabiła dziecko, no to jej łono staje się grobem. Czy można być normalnym, powiedz mi, jeśli przez 9 miesięcy dojrzewasz na grobie, na cmentarzu? To jest bardzo poważny problem. Dlatego jest tak ważne, że modlitwa ma moc cofnąć się do momentu, w którym coś źle zrobiłem, zgrzeszyłem, po to, aby Maryja uzdrowiła lub Jezus uzdrowił ten moment mojej rany. Rany, która wpłynęła nie tylko na mnie, ale też chociażby w tym przypadku na dziecko, które nosiłam pod swoim łonem, pod swoim sercem. Dlatego poświęcenie swojego łona Matce Bożej i takie nieustanne też proszenie o to, aby moje łono było przenikane przez niepokalane łono Maryi, jest piękną modlitwą uzdrowienia. Szczególnie proś własnymi słowami: Maryjo, poświęcam Ci moje łono. Od początku, kiedy byłam w ciąży z moim synem, który może ma teraz, nie wiem, 40-50 lat, a wiem, że kiedy byłam z nim w ciąży, to nie było tak, jakbym chciała, żeby było. To nie była wymarzona ciąża. Było dużo różnych problemów, stresów, lęku, strachu. I to się wszystko gdzieś w moim synu zakodowało. Ale Maryjo, modlitwa jest poza czasem i przestrzenią. Poświęcam Ci moje łono i proszę, abyś uzdrowiła moment poczęcia i uzdrawiała 9 miesięcy, kiedy mój syn był w moim łonie, a teraz oddaję go Tobie, aby dojrzewał w Twoim łonie przez 9 miesięcy. Niech Twoje łono przenika moje łono, oczyszcza, konsekruje, jest dla Ciebie, Maryjo. Ta modlitwa ma wielkie efekty. Ponieważ, zobaczcie, Jezus uzdrawia nas z ran przeszłości i odczuwamy to teraz. Jeśli mama konsekruje, poświęci swoje łono Maryi, to Maryja uzdrawia moment poczęcia i 9 miesięcy jakby bierze Twojego syna, bierze Twoją córkę w duchowy sposób do swojego łona i razem z Jezusem, który jest naszym bratem, bliźniakiem w tym wypadku, dojrzewamy ładnie w łonie Maryi przez 9 miesięcy. I Maryja sprowadza na nas te wszystkie łaski, które sprowadzała przez 9 miesięcy na Jezusa. Wszystkie błogosławieństwa, które sprowadzała na Jezusa przez 9 miesięcy, sprowadza na Ciebie. Jeśli w duchowy sposób jesteś w jej łonie. I to każda mama może zrobić. Oddać swoje dziecko do łona Maryi od momentu poczęcia. Prosząc Maryję, aby nosiła w duchowy sposób moją córkę, mojego syna. I to, co było nie tak w czasie tych 9 miesięcy, być może nawet samo poczęcie, bo już odrzuceniem na początku na mojego dziecka, żeby Maryja uzdrowiła. To jest fenomen czasu i przestrzeni zawieszonej w czasie modlitwy. Bardzo często też proponuję to, aby samemu przejść taki proces uzdrowienia. Czyli na przykład Boże Narodzenie. Jak wiecie, jest 25 grudnia. Cofasz się 9 miesięcy wstecz i prosisz Maryję, aby poczęła cię w duchowy sposób w swoim łonie. I przez 9 miesięcy do Bożego Narodzenia codziennie błogosławiła tobie, sprowadzała wszystkie łaski, będąc w duchowy sposób z tobą w ciąży, na ciebie tak jak na Jezusa. Uzdrawiając moment poczęcia przez 9 miesięcy i 25 grudnia w Boże Narodzenie razem z Jezusem się rodzisz do nowego życia, przechodząc proces 9 miesięcy uzdrowienia. Każdego dnia bardzo piękna i bardzo skuteczna modlitwa. Maryja ma naprawdę moc. Obrazowo teraz mówię, odwracania nawet odwiecznych planów Boga dla ciebie, której całkowicie zaufasz. Pamiętacie Kanę Galilejską? Tam jest taka sytuacja, że w pewnym momencie brakuje wina. Wino jest symbolem radości, miłości w Piśmie Świętym. Brakuje wina. I Maryja przychodzi do Jezusa i mówi: Synu, nie mają już wina. Jezus patrzy na nią i mówi: czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Oczywiście wielu z nas może w pierwszym momencie pomyśleć, że Jezus się niegrzecznie odezwał do Maryi, ale gdybyśmy znali niuanse języka greckiego, niuanse języka hebrajskiego, to byśmy to wyrażenie, które tam jest użyte, wiedzieli, że to jest tak zwany idiom. I to idiom żartobliwy. Więc Jezus na pewno, mówiąc to do Maryi, że to moja lub twoja sprawa, niewiasto, uśmiechał się do niej z całego serca. Dajmy sobie spokój. To nie jest nasza sprawa. To jest ich problem. Jezus mówi: jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jaka godzina? Godzina, w której objawię z całą mocą, kim jestem. Jako Mesjasz, jako Syn Boga Żywego. Objawię chwałę Bożą poprzez cuda i znaki, które zacznę czynić. I wszyscy we mnie uwierzą. Godzina Jezusa. Jeszcze nie nadeszła moja godzina objawienia Bożej chwały. I Maryja patrzy na Jezusa, patrzy na sługi i mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Tak jakby w ogóle nie słyszała, co Jezus powiedział. I w obrazowy sposób możemy zobaczyć tą sytuację. Jaką? Jezus czynił wszystko to, co widział u Ojca czyniącego w niebie. On powiedział kiedyś, że mówi tylko to, co usłyszał od Ojca w niebie. Czyli Jezus żył w dwóch równoległych światach. W świecie zmysłowym, widzialnym, fizycznym i w świecie niewidzialnym, duchowym. Obrazowo mówiąc, kiedy Jezus, przychodzili do Niego ludzie, żeby ich uzdrowił, uwolnił od Jego ducha, z jakiejś udręki, z jakiejś słabości, jakiejś niemocy, to Jezus patrzył na Ojca, widział Ojca uzdrawiającego człowieka, Jezus w sposób manifestował to uzdrowienie na ziemi. Sprowadzał niebo na ziemię. Rzeczywistość nieba na ziemię. Wolę Ojca na ziemię. Zawarto potem w tej modlitwie: Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jezus nie robił nic, czego nie widział u Ojca czyniącego w niebie. I teraz wracamy do Kany. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, kiedy Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, Jezus patrzy na Ojca, Ojciec patrzy na Jezusa i mówi: Synu, zmiana planów. Zaczynamy teraz. Od tego wydarzenia. I co mówi Słowo Boże? Jezus objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Maryja ma moc, mówię obrazowo, nawet zmienić odwieczne plany Boga. Ojciec z Synem umówił się, że w innym miejscu, w innym czasie zacznie się objawienie Jego chwały. A Maryja zmieniła plany Boga. Mówi: teraz, bo teraz taka jest potrzeba. Teraz potrzebują. Maryja ma nieprawdopodobny wpływ na serce Boga. Wyprasza wszystko, cokolwiek poprosi. Naprawdę. Wyprosi nam również wieczne zbawienie. Jeśli naprawdę się jej oddamy, naprawdę oddamy, czyli codziennie będziemy na nowo mówić jej, że jesteśmy cali jej, ona jest cała nasza i może zrobić z nami wszystko, co zechce. Wszystko, co zechce. Poddajemy się jej w całkowitym zaufaniu. Niech nas prowadzi z chwili na chwilę. Niech robi to, co ona chce i jak chce. Święty Dominik Guzman, założyciel zakonu dominikańskiego, kiedyś prowadził egzorcyzm i zapytał diabła, kogo obawiacie się najbardziej? I usłyszał taką odpowiedź. Naszym największym wrogiem jest Matka Jezusa, która ma moc obronienia przed piekłem tych, którzy się jej oddają. Musimy wyznać, że żaden z tych, którzy się jej oddali, nie został strącony do piekła. Jedno jej westchnienie ofiarowane Trójcy Świętej znaczy więcej niż wszystkie modlitwy i prośby wszystkich świętych. Boimy się jej bardziej niż wszystkich świętych naraz. Zdumiewające. Ale tak rzeczywiście jest. Wiecie, że siostra Faustyna widziała sąd, który odbywał się nad Józefem Piłsudskim. I widziała, że wyrok zapadł jeden. Potępienie. Józef Piłsudski stał bardzo smutny, przybity totalnie. I w tym momencie Faustyna zobaczyła, że stanęła przy nim Matka Boża. I zaczęła prosić Ojca. I wyrok został zmieniony na ciężki czyściec. Wyrok zapadł, potępienie. Stanęła Maryja i wyprosiła zbawienie. Jest niesamowita. Być może dlatego, że Józef Piłsudski, nie wiedząc o tym, miał wszyte w swój mundur medalik Matki Bożej, który wszyła mu mama w tajemnicy przed nim. On o tym nie wiedział. I nosił ten mundur wojskowy z wszytą Matką Bożą. I modlitwy Matki, nieustanne modlitwy Matki były gromadzone przez całe życie Piłsudskiego na ten jeden moment, kiedy stanął przed Bogiem i ważyły się losy Jego wieczności. Jestem przekonany o tym, że mama modląc się naprawdę ufała, że bez względu na to, co robi jej syn, zostanie zbawiony, bo jest oddany Matce Bożej, choć on sam nie zdawał sobie z tego sprawy. Musicie ufać do końca, rodzice. Mamo, każda sekunda, każda minuta Twojej modlitwy za Twoje dzieci jest zbierana w sercu Maryi. Nawet jeśli do końca nam się wydaje, że umiera ktoś niepojednany z Bogiem, nie do końca tak jest. Wszystkie Twoje modlitwy będą zebrane na ten najważniejszy, absolutnie najważniejszy moment, kiedy Twoje dziecko stanie przed Bogiem, aby wybrać wieczność z Nim albo potępienie z diabłem. Wszystkie Twoje modlitwy i wszystkie oddania Twoich dzieci Matce Bożej na ten jeden moment będą zebrane. Nie bój się, tylko ufaj. Marta Robin, jedna z największych mistyczek francuskich, kiedy dowiedziała się, że jej brat popełnił samobójstwo, a był wielkim antyklerykałem. Człowiekiem, który nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem i z Kościołem. I popełnił samobójstwo. Przybiegli do niej, kiedy jej mówią: słuchaj, twój brat właśnie popełnił samobójstwo. Byli przerażeni. Marta Robin uśmiechnęła się, nic nie mówiąc. Więc oni pytają dalej, jak to? Przecież potępił się. To jeszcze było oczywiście przed Soborem Watykańskim II, gdzie bardzo często samobójców w ogóle nie chowano na cmentarzu. Jak to? Przecież popełnił samobójstwo. Antyklerykał. Całe życie nienawidził Boga i Kościoła. A ona uśmiechnęła się jeszcze raz i powiedziała: naprawdę nie znacie mocy miłosierdzia Bożego. Ona była pewna, że brat zostanie zbawiony, ponieważ ofiarowywała całe swoje życie i modlitwę za jego zbawienie. Jezus nie mógł jej nie wysłuchać. Musimy mieć totalną wiarę i zaufanie. Marta Robin, wiecie, to jest ta kobieta, która przez 40 lat nic nie jadła, nic nie piła, odżywiała się tylko Eucharystią. Nie spała, nie mogła spać 40 lat. Miała stygmaty na swoim ciele. Cierpiała co tydzień mękę Jezusa Chrystusa. Niezwykła mistyczka. Ale ona całe swoje życie przeżywała w Maryi. Z Maryją, przez Maryję. Maryja cały czas jest jak cień w jej relacji z Bogiem. Cały czas z Maryją. Marta Robin. Warto uczyć się z tych przykładów takiego totalnego zaufania Bogu. Chociażby w kontekście tego, jeśli chodzi o nasze dzieci. Jest tak ważne, aby uczyć się od Maryi prawdziwego uwielbienia. Prawdziwe uwielbienie polega na tym, że w momencie, w którym wali mi się życie, w momencie, w którym zaczynają dziać się wydarzenia, które powodują, że tracę grunt pod nogami, nie wiem, chorują twoje dzieci, odchodzą od kościoła, twój mąż zaczyna pić, brać narkotyki, rozwalać się małżeństwo, cokolwiek to jest. Bardzo często tracimy poczucie, że Bóg jest przy nas tak blisko, jak jeszcze nigdy nie był. Mamy wrażenie, że Bóg jest bardzo daleko. Mamy wrażenie, że nasze modlitwy nie dochodzą do Jego serca. Wchodzimy coraz bardziej w ducha zwątpienia, niewiary, myśląc, że albo sami sobie musimy z tym poradzić, albo nikt nam nie poradzi. Nikt nam nie pomoże. Nawet Bóg nam nie pomoże, bo nie słucha moich modlitw. Wielu z nas jest na tym etapie, gdzie przeżywasz jakieś trudne rzeczy w swoim życiu. Przeżywasz może coś, co niszczy życie tego, kogo kochasz. I twoje modlitwy, często o tym powtarzam, są uwielbieniem twojego problemu. Czyli praktycznie rzecz biorąc, od początku do końca twojej modlitwy uwielbiasz problem, adorujesz problem. Tracisz wtedy zawsze pokój serca, wchodzi zwątpienie, niewiara, bezsilność, bezradność, poczucie, że już nic się nie da zrobić. Bracia i siostry, tak nie można. Kiedy zaczynasz walkę o kogoś, to pierwszą rzeczą, o którą musisz prosić Boga z całego serca, to jest o dar ponadnaturalnego pokoju i radości. Ponadnaturalnego pokoju i radości. Maryja jest królową pokoju. Kiedy kryjesz się w jej ramionach, ona wkłada w twoje serce pokój jej niepokalanego serca. To jest ten pokój, o którym mówi Słowo Boże, że on przewyższa wszelki umysł. Pokój, który mówi: Bóg jest ze mną. Zadaj sobie proste pytanie. Czy Bóg chce, żeby twój mąż pił? Czy Bóg chce, żeby twoje dzieci były z daleka od Niego? Czy Bóg chce, aby ktoś umarł niepojednany z Nim na wieczność? Czy Bóg chce, żeby ktoś zginął w wiecznym potępieniu? Oczywiście, że nie chce. Więc Jego wolą jest to, że On chce wyrwać nas z każdego grzechu, z każdego nałogu, uratować nas przed potępieniem wiecznym. Więc jak On tego chce, to się stanie. Tylko naszym zadaniem jest zaufać temu i rozpocząć konkretną walkę o tego, kogo kochamy. O człowieka, o którego walczymy. Ale walczy się za pomocą broni, która w Nowym Testamencie jest wymieniona ale jakby niedostrzeżona przez wielu z nas. Tą bronią jest pokój serca. Święty Paweł mówi, że Bóg zetrze pod naszymi stopami szatana poprzez Boży pokój. Pokój Boży, który wypełni moje serce. Maryja jest królową tego pokoju. Jesteś z nią, ten pokój będzie przez ciebie przepływał. Jesteś w niej, będziesz otoczony jej pokojem, pokojem Bożym, całkowitym zaufaniem i całkowitą wiarą. Ona nauczy cię nowego sposobu uwielbiania, nowego sposobu modlitwy, czyli modlitwy, która sprowadza Bożą obecność, Bożą wszechmoc, Bożą potęgę, Bożą miłość, Boże miłosierdzie do wydarzenia, w którym i do człowieka, o którego walczysz. W momencie, w którym zaczynasz uwielbiać Boga, zaczynasz dziękować Mu za wszystko, to wszystko rozpoczyna być otwierane na Bożą obecność, która przychodzi do tego miejsca i do tego wydarzenia, za które nieustannie Bogu dziękujesz i Go w tym wydarzeniu uwielbiasz. Dla chrześcijanina nie ma już podziału na wydarzenia złe lub dobre. Wszystko, jeśli będzie ogarnięte Bożą wszechmocą, Bożą miłością i Bożym miłosierdziem, będzie jednym wielkim, potężnym zwycięstwem Boga. Do czego nas to prowadzi? Do tego, aby naprawdę nasze życie stało się jednym wielkim dziękczynieniem i uwielbieniem Boga za wszystko. I Maryja jest tutaj najpiękniejszym przykładem, wzorem, a jednocześnie nauczycielką i mistrzynią. Uwielbiania Boga i dziękowania Mu za wszystko. Dlaczego jeszcze raz? Dlatego, że jeśli zaczynam dziękować i uwielbiać Boga za trudne rzeczy, które przechodzę w życiu, albo uwielbiam Boga i dziękuję za trudne wydarzenia, które ktoś przeżywa, na kim mi bardzo zależy, to w to wydarzenie, w to miejsce wstępuje Boża obecność. A więc Boża moc, Boża chwała, Boża radość, Boży pokój, Boże miłosierdzie. W to miejsce, z którego ja uwielbiam i dziękuję. Jak się uczyć takiej modlitwy? Wzorem tej modlitwy jest Magnifikat. Poczytajcie go sobie i przekontemplujcie pod tym kątem, jak Maryja uwielbia Boga i za co Go uwielbia i w jaki sposób Go uwielbia. Powiem tylko tyle, że uwielbienie Boga i dziękowanie Mu ma być takie, jakbyśmy już otrzymali to, o co Go prosimy. Święty Paweł mówi: zanoście do Boga modlitwy dziękczynienia, błagalno dziękczynne. Równocześnie błagam i dziękuję. Czyli proszę o coś i potem cały czas dziękuję i uwielbiam. Czyli na przykład twój mąż pije alkohol, modlisz się o niego. Twoim zadaniem, jeśli chcesz wprowadzić Bożą obecność na twojego męża, Bożą obecność w te historie trudnych rzeczy, które były w relacji z wami, jak bardzo cię poranił przez ten alkohol, to wszystko, co się działo, twoje dzieci i tak dalej, zaczynasz mówić tak: Boże, razem z Maryją, w Maryi, razem z nią, to już nie są też twoje ręce, to są też jej ręce, będąc w niej, uwielbiasz Boga i mówisz: Ojcze, dziękuję Ci za to, że mam takiego wspaniałego męża. Dziękuję Ci za to, że tak bardzo go kochasz. Dziękuję Ci za to, że jesteś w nim. Dziękuję Ci za to, że go ratujesz, uwalniasz i uzdrawiasz. Dziękuję Ci, chociaż trudno mi to wyrazić, za te wszystkie trudne sytuacje, które z nim przeżyłam. Dziękuję Ci i uwielbiam Twoją obecność, Twoją moc, Twoją czułość, Twoje miłosierdzie w moim mężu. I przechodzisz do kroku drugiego, którym jest dziękowanie i uwielbianie za to, o co przed chwilą poprosiłaś. Czyli na przykład mówisz tak dalej: Ojcze, dziękuję Ci, uwielbiam Cię za to, że mój mąż przestał pić. Chwała Ci. Dziękuję Ci za to, że mamy cudowną harmonię między nami. Uwielbiam Cię, Ojcze, za to, że mamy szczęśliwą rodzinę, że już nie ma alkoholu w naszym domu. Chwała Ci. Dziękuję Ci, że go uwolniłeś. Chwała Ci, Ojcze. Bądź błogosławiony. Dziękuję, dziękuję. Co to powoduje? Uwolnienie prawdziwej wiary. Jak ciągle prosisz, 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 prosisz i prosisz, to tak naprawdę pokazujesz, że nie wierzysz, że On cię słucha i chce ci dać, o co prosisz. Bardzo często przez ciągłe proszenie, zamartwianie się, płakanie wzmacnia swoją niewiarę w odpowiedź. Spróbujcie tak się modlić z Maryją i w Maryi. Wyobrażasz sobie sytuację? Prosisz o coś Ojca, a potem wyobrażasz sobie i nastrajasz swojego ducha dziękczynieniem i uwielbieniem za to, że to się stało. Zachowuj się cały tak, jakbyś to już dostał. Niech twoje uczucia, twoje emocje, twoja wiara, twoje dziękczynienie, uwielbienie będzie takie, jakbyś już dziękował i uwielbiał za to, co się stało. Ty już to widzisz. Nie ma jeszcze tego w określonym czasie historycznym, w twoim życiu, w życiu tego, o kogo prosisz, ale w świecie niewidzialnym uwalniasz już Bożą wolę z nieba. Ona ma teraz zostać zamanifestowana na ziemi. Manifestuje się na ziemi przez uwolnienie woli Bożej, przez twoje wiarę i twoje zaufanie i oddawanie Mu chwały. I wtedy sprowadzasz Bożą obecność na ziemię. Niebiańską atmosferę sprowadzasz do twojego serca. Wiesz, jak inaczej się wtedy modlisz? Jak to wszystko, co było dotychczas twoim płaczem, zmartwieniem, troską, staje zamienione na uwielbienie, chwałę, pewność i zaufanie, przez to, że oczami ducha wiesz, że to się stanie, o co prosisz i już Boga za to uwielbiasz i dziękujesz? Mówię wam wyliczać wiele, wiele sytuacji, w których przechodziłem bardzo trudne rzeczy i wcale mi nie było do śmiechu. I stawałem do takiej modlitwy zaciśniętymi zębami i ze łzami w oczach. Z całym piekłem w sercu, uczuć bardzo negatywnych, pewnych zwątpienia, niewiary, że tego już nie da się zmienić. To już jest po ludzku niemożliwe. To już za daleko zaszło. I przychodziłem do kaplicy, stawałem przed Bogiem i zaczynałem mówić i uwielbiać Go za to, że będzie tak, jak proszę i wiem, że tak będzie. Chwała Ci. Wiedziałem dokładnie, że to jest Jego wola, że tak ma być, że On też tego chce. Uwalniałem rzeczywistość nieba, doskonałą wolę Boga z nieba na ziemi. Poprzez uwielbienie, poprzez dziękowanie i wyobrażanie sobie, że otrzymuję to, o co proszę. Otrzymuję to, o co proszę. W ciągu kilku minut zmienia się tak atmosfera twojego serca. Tak wszystko staje się pełne pokoju, pewności. Nie wyznaczam Bogu, teraz to ma być. On zna miejsce i czas sprowadzenia tej łaski z nieba na ziemię. Ale wiem, że ta łaska z nieba na ziemię została uwolniona przez uwielbienie Go, tak jakbym już otrzymał to, o co Go poprosiłem. I Maryja jest mistrzynią takiej modlitwy. Dlatego ona będzie ci tak uczyła się modlić najpiękniej. To jest walka. Duchowa walka. Nie wiem, czy znacie takiego świętego ojciec Pio. Ktoś zna? Super. Chciałbym wam przeczytać fragment listu ojca Pio do jego kierownika duchowego. Posłuchajcie. Powiedziałem ci nieco wcześniej, że siła szatana, który walczy przeciw mnie, jest straszna. Lecz chwała niech będzie Bogu, ponieważ oddał sprawę mojego zbawienia, wynik pomyślnego zwycięstwa w ręce naszej Matki Niebieskiej. Ochraniany i prowadzony przez tak czułą Matkę, będę nadal walczył tak długo, jak Bóg zechce, pełen ufności wobec tej Matki i pewien, że nigdy się nie poddam. Jak odległa jest jednak nadzieja zwycięstwa, Ojcze, widziana z tej ziemi wygnania. Jak bliska jednak i pewna natomiast, gdy pod opieką tej Najświętszej Matki oglądana jest z domu Boga. Naszym zadaniem jest oglądać zwycięstwo z nieba. My naprawdę jesteśmy przeniesieni, mówi o tym święty Paweł, z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła. Jesteśmy postawieni razem z Jezusem na okręgach niebieskich i ustanowieni królami, prorokami, kapłanami dla całego ludu Bożego na całym świecie. To jest nasza pozycja. My nie walczymy o zwycięstwo. My walczymy z pozycji zwycięstwa. Na dobrą sprawę my nie zanosimy modlitw z ziemi do nieba, ale modlimy się już będąc w niebie, razem z Jezusem, w duchowym, niewidzialnym świecie. To stało się po naszym chrzcie, w czasie naszego chrztu. Jesteśmy przeniesieni z ziemi do nieba i posadzeni z Jezusem na okręgach niebieskich. Nasza walka odbywa się z pozycji zwycięstwa. My nie walczymy o zwycięstwo. Jezus już zwyciężył. Oczywiście, że to trochę poboli, trochę cierpienia jest. Ja całe życie trenowałem wschodnie sztuki walki. Były dla mnie absolutną pasją. I powiem wam szczerze, że gdybym chciał walczyć z przeciwnikiem, bojąc się, że on nie trafi, to w ogóle nie startuję do walki. Bo zawsze przegram. Kiedy stajesz do walki, fizycznej walki, musisz być nastawiony na to, że oberwiesz, że będzie bolało. Po prostu już na początku walki akceptujesz ból. Akceptujesz cierpienie, będzie bolało. I tylko wtedy, kiedy zaakceptujesz ból, idziesz jak burza do zwycięstwa. Kiedy zaakceptujesz, że będzie bolało, ale masz tylko jeden cel, zwycięstwo. Nie koncentrujesz się, jejku, jak będzie bolało, jak mnie uderzy. Nie, koncentrujesz się tylko na planie, strategii i zwycięstwie. Musisz na początku zaakceptować, że zostaniesz trafiony, że będzie bolało. I tylko wtedy jest możliwość zwycięstwa. Tak samo w walce duchowej. Jeśli walczę o kogoś, walczę o siebie, normalne, że szatan będzie chciał mnie pobić, że będzie chciał zadawać mi rany, że będzie chciał mnie zniechęcać, że będzie po prostu tłamsił moją duszę i wkładał jak najwięcej zwątpienia, niewiary, bezsilności, poczucia odrzucenia od Boga, że Bóg mnie nie słucha. Normalna rzecz w walce. Po prostu trzeba to zaakceptować. Tak będzie. Ale ty widzisz jedno, widzisz zwycięstwo, które Jezus już osiągnął w tej sprawie, o którą walczysz. Jest już przełom. Trzeba go tylko sprowadzić z nieba na ziemię. Przez dziękczynienie i uwielbienie, stojąc przed tronem Baranka, w Maryi i razem z nią, w otoczeniu wszystkich świętych. To jest walka chrześcijanina. I o takie serce pełne uwielbienia i dziękczynienia nieustannego. Toczy się cała gra. Maryja daje każdą łaskę. Jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus między Bogiem i człowiekiem, bo jest Bogiem i człowiekiem równocześnie. Ale Maryja jest rozdawczynią wszystkich łask. Marta Robel mówi, zresztą powtarzając, wielu świętych tak mówiło też, że źródłem każdej łaski jest Duch Święty. Natomiast Duch Święty każdą łaskę daje Maryi i ona rozdaje komu chce i jak chce i ile chce. Nie ma żadnego daru z nieba sprowadzonego na ziemię, które nie jest osobiście sprowadzone przez Maryję. Źródłem łask jest Bóg. Maryja uczestniczy w tym jedynym pośrednictwie pomiędzy Bogiem i człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Ale Jezus, Duch Święty, Ojciec daje jej każdą łaskę i mówi: rozdawaj jak chcesz. Komu chcesz i ile chcesz. Dlaczego? Bo ona jest pełna łaski. Kecharitomene po grecku. Pełna łaski. Więc jeśli żyjesz w niej, to żyjesz w pełni łaski. Łaska cię otacza zewsząd. Żyjesz w niej 24h na dobę? 24h na dobę jesteś przenikany pełnią łask z nieba. Żyjesz 30 minut w niej, koncentrując się na tym, że jesteś w niej? 30 minut jesteś otoczony i przenikany pełnią łask niebiańskich. Rozumiecie teraz skuteczność modlitw, kiedy żyjecie w niej? Jesteście nieustannie przenikani pełnią łaski z nieba, bo ona jest pełna łaski. Żyjąc w niej, żyjesz w pełni łaski. To jest nieprawdopodobne. Dlatego też szatan zrobi wszystko, żeby nas oderwać od Maryi. Żeby nas oderwać od pełni łaski. W czasie jednego egzorcyzmu w Rzymie egzorcysta miał przekazać informację papieżowi. Diabeł został zmuszony w pewnym momencie do wypowiedzenia takich słów. Muszę głosić jej chwałę. Jestem zmuszony. Chwałę Maryi. Nigdy nie mógłbym wymówić jej imienia i tego, co teraz mówię, gdybym nie był zmuszony. Ty, pokazując na egzorcystę, powiedz to wszystkim. Napisz do papieża. Mów o niej. Najpotężniejszej, która zawsze nas pokonuje. Która zawsze interweniuje na waszą korzyść. Zawsze niweczy plany szatana, mające na celu osaczenie was i zniszczenie. Macie ją, Maryję, która biegnie wszędzie, nieustannie, by przybywać do was i pomagać wam. Jedno zdrowaś, Maryjo, wypowiedziane z wiarą, jest bardziej skuteczne od wszystkich naszych złych wysiłków, których dzisiaj tak jak nigdy dokonujemy, by wnieść wszędzie śmierć i zgubę, w szczególności posługując się okultystami i politykami. Powiedz i zapisz to wszędzie, że przeciwko niej, którą wy nazywacie niepokalaną, demon uczynił ogromny wysiłek, żeby wyzyczeć ten tytuł, mój Pan i całe piekło nie możemy nic. Nawet wobec tej tutaj opętanej nie mogłem nic i teraz muszę sobie odejść. Ale dlaczego? Ponieważ ona i jej matka wzywały Maryję i kochają Maryję. Wzywajcie jej, módlcie się do niej, mówcie o niej i módlcie się do niej. I w końcu z większą intensywnością głosu i silnym pobudzeniem. Nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie, bo macie Maryję. Nie ma świętego, który nie żyłby całkowicie przeniknięty tajemnicą relacji z Maryją. Pracuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam między innymi jest taki napis, słowa Wyszyńskiego, wielkiego kardynała, wielkiego męża Bożego, o którym myślę, że nie trzeba mówić, bo wszyscy wiemy, kto to był i kto to jest teraz w niebie. Ale on powiedział tak. Najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. Wszystko postawiłem na Maryję. Oto tajemnica mojego życia. Pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Maryi. Parafrazując, na poziomie regionalnym chciałbym powiedzieć, pomóżcie wszystkich w Chicago oddać Maryi. Pomóżcie wszystkim Polakom w Stanach oddać się Maryi. Wtedy przyjdzie wielkie, wielkie zwycięstwo. Kochani, po mszy świętej rozdamy wam niespodzianki. Jakie zobaczycie? Po mszy świętej też powiedzcie mi tak, ręka do góry. Kto z was ma różaniec? Albo inaczej, ręka do góry, kto nie ma różańca? Dobrze. Mogę poprosić o wstanie tych osób? Kto tam nie ma różańca? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Dobrze. To mnie satysfakcjonuje, dlatego że przywiozłem różańce z Medjugorje, pobłogosławione przez Matkę Bożą. Dlatego dla tych osób będzie ten różaniec przygotowany, dobrze? Także po mszy świętej proszę, aby te różańce są poświęcone przez kapłana, pobłogosławione przez Matkę Bożą w czasie objawienia, także będziecie mieli możliwość modlenia się na takim różańcu. Na stronie parafialnej będą też zamieszczone dwie modlitwy. Jedna, bardzo piękne rekolekcje oddania się Matce Bożej. 33-dniowe rekolekcje, które każdy sam przerabia sobie w swoim domu. Te rekolekcje są stworzone przez wspólnotę błogosławień z Francji, przez brata Efraima, założyciela tej wspólnoty. Przepiękne rekolekcje, gdzie każdego dnia przeżywasz z Maryją jakąś część swojej osoby i swojego życia, oddając przez 33 dni jakiś aspekt samego siebie, swojej osobowości, charakteru, historii swojego życia. Piękne rekolekcje, które po 33 dniach kończą się uroczystym aktem oddania się Matce Bożej, które możesz albo sam uczynić, albo możesz go uczynić na ręce na przykład kapłana. Takie całkowite oddanie się Matce Bożej. Pięknie byłoby, gdybyście na przykład zaczęli jeszcze we wrześniu i przez cały miesiąc październik, miesiąc różańcowy, miesiąc Matki Bożej, to oddanie ukończyli na końcu miesiąca października. Będzie to w pliku na stronie parafialnej. Druga modlitwa, a w sumie kilka modlitw, są efektem doświadczenia egzorcysty watykańskiego, papieskiego egzorcysty ojca Gabriela Amorta i siostry Angeli Mozolezji, która jest jego najbliższą współpracownicą. I oni przekazali modlitwy uwolnienia, szczególnie w dwóch sytuacjach. Kiedy ktoś jest obciążony skutkami przekleństwa pokoleniowego i nie może sobie z tym dać rady, są modlitwy, które z różnych aspektów pokazują, w jaki sposób się modlić, i bardzo skuteczne modlitwy, które są skierowane dla małżonków, szczególnie do małżeństw w kryzysie i szczególnie do małżeństw, gdzie jedno z małżonków odeszło. Są to bardzo mocne modlitwy, gdzie kieruje się rozkazy do konkretnych demonów, które niszczą mojego współmałżonka. I na mocy sakramentu małżeństwa, na mocy sakramentu chrztu mogę nakazywać demonowi, żeby odszedł od mojego współmałżonka. Na mocy autorytetu rodzicielskiego mogę nakazywać demonom, aby odeszły od moich dzieci, które są niszczone przez demony. Konkretnie nazywając i nakazując, aby odeszły. Mamy taką moc na mocy chrztu w małżeństwie, na mocy również sakramentu małżeństwa. Ksiądz Gabriel Amort, najwyższy czy najbardziej autorytatywny przedstawiciel egzorcystów na świecie, bardzo zachęca do tego, aby z wiarą nakazywać konkretnym demonom, aby odeszły z naszego osobistego życia lub z życia tych, nad którymi mamy autorytet, chociażby przez sakrament lub przez więzy krwi. I te modlitwy będą zamieszczone na stronie parafialnej, także śmiało proszę, abyście się ściągali i modlili się z wielką wiarą, z uwielbieniem i z dziękczynieniem w Maryi, przez Maryję, z Maryją, uwielbiali Trójcę, a wtedy naprawdę zobaczycie, jak mówi święty Jan Bosko, co to są cuda w waszym życiu. Amen.
O tak ogromnych, niewzniosłych i wspaniałych mądrości, jaką otrzymaliśmy, niestety muszę zejść bardzo nisko, prosząc, by właściciel Lexusa,
to wysoko,
który zablokował wjazd na parking o rejestracji Strojna, przestawił to auto. Dobrze? Dziękuję.
Jeszcze tylko, kochani, dodam jedno. Z naszych spotkań na forum będą płyty DVD, płyty audio, jak żadne inne, bardzo proszę, abyście je rozpowszechniali wszędzie, gdzie tylko się da. Ojciec Pio powiedział, że gdyby miał taką możliwość, to by wszystkich grzeszników świata zebrał i mówił im o Maryi. Nic więcej, tylko mówił im o Maryi. O tym, jak bardzo Maryja ich kocha. Maryja ma całą moc zniszczenia najbardziej zatwardziałych serc, skruszenia wszystkiego, co wydaje się po ludzku już nie do ruszenia. Maryja. Dlatego o Maryi wszędzie i każdemu. Wszędzie i każdemu. Dlatego jeśli macie w sytuacjach swoich rodzin kogoś, kto jest daleko od Boga, gdzieś pogubił się strasznie w życiu, zostawcie wszystkie inne konferencje, dajcie mu konferencję o Maryi. Dajcie mu możliwość usłyszenia o Maryi. A Maryja już resztę przejmie i zobaczycie, jak to mówi święty Jan Bosko, cuda w waszym życiu. Amen. Przez chwilę, kochani, niech Duch Święty pieczętuje w nas niebiańską atmosferę, którą Maryja wprowadza do naszego serca. Wielką wiarę i zaufanie i miłość do Boga.